Witają się z Wami Jakub Rzeźnicki
i Diana Szwajcer.
Zanim jednak przejdziemy do tematu twórczego Uniwersytetu, wysłuchamy sondy, którą przeprowadził dla nas Michał Telus na temat tego, czym jest dialog.
Czym jest dla Was dialog?
Jest rozmową między dwoma osobami o rzeczach codziennych, może wymianie poglądów.
Porozumienie, zrozumienie między ludźmi.
Jakaś wymiana zdań pomiędzy dwoma osobami.
Dialog to, proszę pana, rozmowa przyjemna dwóch osób z uśmiechem.
Wysłuchaliśmy przed chwilą kilku naprawdę interesujących odpowiedzi na temat tego, czym jest dialog, ale chcielibyśmy usłyszeć jeszcze jedną, tym razem z ust pana profesora Jarosława Płóciennika z Katedry Teorii Literatury Uniwersytetu Łódzkiego, który jest dzisiaj tutaj z nami. Witamy.
Dzień dobry państwu.
Czym dla pana profesora jest dialog?
No to bardzo trudna sprawa, napisano o tym wiele tomów i trudno jest pokusić się o taką bardzo szybką definicję, ale mógłbym powiedzieć, że na pewno dialog powstaje w różnorodności właśnie, bo jeżeli nie ma różnorodności, to jest wtedy monolog. O tym wiedział na przykład Michaił Bachtin, który z dialogu uczynił podstawę czegoś, co nazwał polifonią czy polifonicznością. Można sobie wyobrazić, że idealne społeczeństwo jest rodzajem koncertu symfonicznego, polifonicznego właśnie, to znaczy każdy członek społeczności ma określoną rolę do odegrania, przez siebie wybraną, gra na określonym instrumencie i jest to właśnie idealny stan dialogu, można powiedzieć, kiedy mamy polifoniczność, czyli wielogłosowość. No ale to jest jedna z możliwych definicji oczywiście, bo dialog, tutaj bardzo ładnie ktoś powiedział, że dialog to jest przede wszystkim uśmiechanie się i bycie ze sobą. Jakoś tak w tym nurcie to było myślenia i wydaje mi się, że to jest jakieś przejście do na przykład definicji dialogu jako rozmowy, ale rozmowy, która jednocześnie jest spotkaniem, a spotkanie to jest przede wszystkim jakość, bo spotkanie kojarzy się z wartościami, a jakość jest definiowana przez wartość, to znaczy tam, gdzie jest wartość, tam są emocje, tam jest entuzjazm, tam jest empatia i to w dialogu wszystko może zaistnieć.
Pytamy o to nie bez powodu, bo dialog w kulturze jest tematem przewodnim 10. jubileuszowej edycji Twórczego Uniwersytetu. To czym charakteryzuje się ten dialog w kulturze właśnie?
No, zaprosiliśmy kilka osób, żeby porozmawiać na temat relacji, można powiedzieć, między różnorodnością a dialogiem w kulturze. Przede wszystkim takim gościem specjalnym będzie Dariusz Rosiak, który jest dziennikarzem, autorem, radiowcem. To z punktu widzenia państwa jest chyba też istotne. Przez długi czas był związany z radiem BBC, później z Trójką, teraz chyba także z Jedynką i Trójką. Jest freelancerem w tej chwili. No, podejmuje tematy trudne. Dialog na przykład u niego to jest na przykład rozmowa w trudnych sytuacjach. Jego najważniejsza książka, która była nominowana do Nike z 2016 roku, Ziarno i krew, podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan. To jest taki zestaw rozmów z różnymi ludźmi na temat właśnie prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie. I nie jest to łatwy temat, bo dotyczy zarówno relacji z Arabami, ze światem muzułmańskim, jak i z Żydami, jak i z Turkami. No, na przykład Dariusz Rosiak, mimo że w innej książce mówi o tym, że trzeba pokornie obserwować i opisywać, to myślę, że rozmawiając z różnymi ludźmi, wydobywa właśnie trudne rzeczy. No, na przykład Pamuk, słynny noblista turecki, został wygnany ze swojego Orhan Pamuk został wygnany ze swojego kraju za tezę o ludobójstwie Ormian. Taka teza również się spotyka u Dariusza Rosiaka. To jest oczywiście inna sytuacja, bo Dariusz Rosiak jest Polakiem, nie jest Turkiem. No ale trzeba to ciągle podkreślać. Taki dialog taki jak jego, taki jak Ryszarda Kapuścińskiego, czy wielu innych, innych reportażystów Torańskiej, czy nawet kontrowersyjnej Oriany Fallaci. Taki dialog jest dialogiem zbliżenia kultur. Nawet jeżeli prowokuje, nawet jeżeli... No, mnie akurat Oriana Fallaci nie fascynuje, ale akurat właśnie Dariusz Rosiak chyba reprezentuje taki punkt widzenia zbliżenia. I dlatego nominowano tę książkę do Nagrody Nike, że pokazuje trudną sytuację. Jego ostatnia książka o obliczach Wielkiej Brytanii w kontekście Brexitu, to też jest bardzo ciekawa sprawa z 2018 roku, pokazująca właśnie bardzo złożony świat. I to jest właśnie to, co jest najważniejsze. Kiedy wychodzi się poza świat uniwersytecki, trzeba być klarownym, jeśli idzie o przekaz. Trzeba układać rzeczy czarno-biało, bo tylko w ten sposób ludzie słuchają. Natomiast na uniwersytecie chyba podstawą jest uznanie złożoności świata. To znaczy, że świat jest wielokolorowy, świat jest z różnych odcieni szarości. W związku z tym nie ma czegoś takiego jak czerń i biel. Aczkolwiek oczywiście czerń i biel to jest taki... To nie jest już dialog, tylko to jest opozycja w jakimś sensie. I w tym sensie no, wydaje mi się, że jeśli uniwersytet pochodzi od universitas, czyli od stowarzyszenia, tak na dobrą sprawę, to jest taka jest geneza tej nazwy uniwersytetu. To stowarzyszenie było zawsze stowarzyszeniem ludzi różnorodnych. I choćby to, że na uniwersytecie spotykają się właśnie ludzie z bardzo różnych stron, to zmierzamy w tę stronę, żeby rozmawiać i żeby widzieć jednocześnie złożoność świata i złożoność świata ludzkiego przede wszystkim.
Już ustaliliśmy, dlaczego dialog w kulturze jest ważny i jednym z prelegentów będzie Dariusz Rosiak. A co jeszcze czeka na uczestników tegorocznej konferencji?
No, w części drugiej będziemy mieć Szkołę Społecznej Uważności. Chodzi o dialog i potrzebę uważnego słuchania. To będą warsztaty z dr Elżbietą Pawlak z UMCS-u z Lublina. Potem będzie również dyskusja, czy też panel dyskusyjny pomiędzy dr Moniką Kopytowską, profesorem Jakubem Marszałkiem i magistrem Leszkiem Piąstką. To będzie rozmowa na temat potrzeby dialogu w różnych dziedzinach kultury. To będzie taki panel dyskusyjny. No, wydaje mi się, że to jest rzeczywiście potrzebne, żebyśmy nauczyli się rozmawiać. Coraz mniej jest takiej umiejętności. Mówiąc o dialogu, mówimy często właśnie... No, powiem może konkretnie. W polskiej kulturze jest bardzo charakterystyczne to, że przerywamy sobie wzajemnie. Natomiast na przykład w Szwecji, czy w ogóle w Skandynawii jest taka uważność w słuchaniu innych, że każdy boi się przerwać drugiemu, przez co ten dialog jest taki troszkę ociężały w kulturze skandynawskiej. My jesteśmy bardziej tacy południowi, mówimy z żarliwością i tak dalej, ale potrzeba słuchania. Dzisiaj za dużo jest, myślę, takiej epatowania sobą. Jesteśmy ciągle, robimy sobie selfie, ciągle wpuszczamy jakieś tweety, chcemy być wyraziści w tweetach, 140 znaków, ciach, jesteśmy na fali. I to jest nieszczęście, bo jeśli ludzie przestają się słuchać, przestają się uważnie słuchać, w tym momencie umykają pewne ważne wartości i przestają się ludzie spotykać również. Coraz częściej to jakby spotkania ludzi są powierzchowne. Mało tego, kiedyś nie do pomyślenia było to, że ktoś na przykład przegląda maile podczas spotkania z kimś. Dzisiaj przeglądanie czegokolwiek na smartfonie podczas rozmowy nie dziwi już. Tak? Jest absolutnie czymś normalnym. To nie jest dobre, to nie jest normalne, bo powinniśmy być uważni, powinniśmy słuchać siebie wzajemnie, spotykając się wzajemnie. No, To jest nieszczęście cywilizacyjne. Są miliardy dolarów strat, na przykład wynikających z wypadków komunikacyjnych, z tego powodu, że ludzie jeżdżąc samochodem jednocześnie sprawdzają, co jest w SMS-ach, w Messengerach i na Twitterze. Ale to jest nieszczęście takie namacalne, tak? Bo to wypadek i tak dalej, ale ja myślę, że wiele, wiele wypadków ma miejsce podczas komunikacji międzyludzkiej z powodu braku uważności.
No, czy z uwagi na powagę tematu właśnie dialogu w kulturze tegorocznej edycji Twórczego Uniwersytetu można powiedzieć, że jest to coś, co będzie wyróżniało tę edycję względem poprzednich?
Mówiliśmy wielokrotnie na poprzednich o takich zjawiskach jak nowe techniki w nauczaniu, czy jak być dobrym wykładowcą, jak angażować studenta, jak się angażować jako wykładowca, bo Twórczy Uniwersytet ma na celu przede wszystkim jako idea, to jest 10. wydanie, ma na celu polepszyć jakby relacje pomiędzy studentami a wykładowcami poprzez zastanawianie się nad lepszymi technikami, lepszymi sposobami obcowania na uniwersytecie. I temu właśnie mają służyć te spotkania. Ta 10. edycja no, jest kontynuacją w jakimś sensie. Myśmy poświęcali swój czas również na przykład technikom radiowym, czy też dźwiękom i ich znaczeniu, ale teraz chcemy się przyjrzeć właśnie temu dialogowi od strony kogoś, kto jest praktykiem, reportażystą, kto w wielu swoich książkach posługuje się dialogiem jako sposobem zdobywania informacji, ale także no właśnie słucha podczas tego zdobywania informacji. To jest jakościowe badanie. Jakościowe badanie w naukach socjologicznych czy humanistycznych polega między innymi na tym, że się wchodzi między ludzi. Niemal staje się takimi ludźmi jak ci, których się bada. Takim przykładem jakościowego badania był Bronisław Malinowski, który pojechał pierwszy na wyspy Triobrianda po to, żeby badać tubylców.
A jakie są dalsze plany Twórczego Uniwersytetu?
Jeszcze muszę powiedzieć, nie mamy planów. Na pewno jeszcze będziemy wracać do tej idei, bo rzecz jest, ma już pewnego rodzaju tradycję. Myślę, że być może poświęcimy następne części właśnie jakościowemu badaniu w sensie szerszym troszkę niż tylko dialog. No bo jakościowe badanie to między innymi na przykład dziennikarstwo wcieleniowe, o którym my na tym spotkaniu w poniedziałek nie będziemy mówić, ale jest to niezwykle rzecz ciekawa i takie wcieleniowe badania również w naukach społecznych i humanistycznych mają miejsce. Wiele książek humanistycznych powstawało właśnie w taki sposób, jakby autor wcielał się w różne tożsamości i ta zmiana tożsamości to jest jakby kontynuacja tego. Nie wiem jeszcze, jak to będzie, ale być może w tę stronę będziemy szli.
Na samo zakończenie prosimy jeszcze o krótkie takie podsumowanie tego, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy, czyli kiedy odbędzie się Twórczy Uniwersytet, gdzie ewentualnie możemy się na niego zapisać, o ile jeszcze możemy.
Prawdopodobnie jeszcze tak. Uniwersytet, Różnorodność, Dialog w Kulturze, otwarcie konferencji o godzinie 15 w poniedziałek w Pałacu Bidermana. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy także na poczęstunek w trakcie przerwy.
My również zapraszamy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był profesor Jarosław Płóciennik z Katedry Teorii Literatury. Dziękujemy.
Zanim przejdziemy do tematu juwenaliów Politechniki Łódzkiej, wysłuchamy jeszcze krótkiej sondy, którą także przygotował dla nas Michał Telus. Tym razem pytał się studentów, za co lubią swoje studia.
Ja lubię studiowanie za to, że mogłam poznać wiele wspaniałych ludzi. Moje życie też, powiedzmy, zmieniło się pod tym kątem, że wiem, jak lepiej się zorganizować, jak ten czas poukładać, żeby się wyrobić ze wszystkim.
Za możliwość poznawania nowych osób i rozwijania moich pasji, zainteresowań i za uczenie się codziennie czegoś nowego.
Studiowanie lubię to, że to pozwala poznawać nowych ludzi, gdyż nawet kiedy wykładowca jest nieskory do współpracy bądź nadmiar materiału osiąga punkty krytyczne, to ci sami ludzie są w stanie pomóc i z nimi się spędza wspaniały czas.
Za to, że mam dostęp do dużej ilości różnych wydarzeń kulturalnych.
Studiowanie lubię za zniżki, które mam dostępne i na komunikację miejską, i na kulturę, którą studiuję.
Boże, zadałeś mi to pytanie w momencie, kiedy mam tak srogą depresję, że nie chcę mi już studiować, ale powiedzmy za to, że ten wydział jest ładny. Ale mam zniżki studenckie i tak naprawdę wydział mam po drugiej stronie ulicy, więc mi to nie przeszkadza. To są jedyne, jakie mogę ci powiedzieć, zalety studiowania.
Bo studia to nie tylko godziny spędzone nad książkami, ale też trochę zabawy. Z nami w studiu jest już Maciek Bednarek z Komitetu Organizacji Juwenaliów. Cześć.
Witam serdecznie.
A ty za co lubisz studia?
Myślę, że studia przede wszystkim uczą tych takich miękkich umiejętności, o których nikt nie mówi, a jest to bardzo przydatna rzecz w życiu każdego człowieka. Przede wszystkim uczą takiej samodzielności, myślę, że to jest taka jedna z istotniejszych rzeczy, samodzielności, umiejętności rozwiązywania problemów, których na pewno tam nie brakuje.
Jesteś jednym z organizatorów juwenaliów Politechniki Łódzkiej. Myślę, że można się pokusić o takie stwierdzenie. Opowiedz nam, jak wygląda organizacja tak dużej imprezy właśnie od strony studenta, który się tym zajmuje.
Znaczy, juwenale Politechniki Łódzkiej są jedną z największych imprez w ogóle w Łodzi w ciągu roku. Ich organizacja, mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale rozpoczyna się już w październiku, listopadzie ubiegłego roku. Pracuje nad tym projektem kilkadziesiąt osób, mniej więcej około 60-80 osób. Zazwyczaj są zespoły, koordynatorzy tych zespołów, podzespołów. Tak naprawdę każda część tych wydarzeń, bo juwenalia to nie są tylko te dwa dni koncertowe, ale cały tydzień znakomitych wydarzeń, na które studenci uczęszczają, biorą w nich aktywnie udział. Te zespoły mniejsze działają, żeby tutaj źle nie powiedzieć, ale powiedzmy, że działają na własną rękę. To wszystko jest koordynowane przez jednego koordynatora juwenaliów, takiego głównego. Także tak jak wspomniałem, od w sumie października, listopada zaczyna się podejmowanie pierwszych decyzji pod tytułem wybór hasła juwenaliowego, jakieś ogólne zarysy całej imprezy, pomysły. Istotną też sprawą jest to, że wiele decyzji podejmujemy wspólnie na zasadzie jakiegoś głosowania czy burzy mózgów. Dzięki temu ten event może być coraz lepszy, bo zawsze jakieś świeże spojrzenie na sprawę jest istotne w tym przypadku.
Z jakimi trudnościami zmagacie się jako organizatorzy?
Przede wszystkim, jak to przy każdym przedsięwzięciu, jest masa formalności, ale też umiejętne zarządzanie, myślę, budżetem i kosztami. Juwenalia Politechniki Łódzkiej są organizowane praktycznie w 100% przez studentów. To znaczy, my podejmujemy decyzje na temat wyboru firm, podwykonawców, ale też wiele rzeczy robimy samodzielnie, jak na przykład cały montaż placu, to robią paradoksalnie studenci. I myślę, że dzięki temu możemy się poszczycić tym, że jest to nasza impreza, a nie, że przyszła jakaś zewnętrzna firma, która zrobiła to za nas. Zajmujemy się praktycznie wszystkim, od pozyskania właśnie sponsorów przez wybór podwykonawców, artystów, praktycznie od A do Z.
Wspomniałeś wcześniej w rozmowie o haśle juwenaliowym. Nie spotkałem się, przyznam szczerze, jeszcze z hasłem tegorocznych juwenaliów, dlatego jestem bardzo ciekaw, jak ono brzmi, jakbyś mógł nam tutaj zdradzić.
Hasło juwenaliowe nawiązuje do klimatów magii. Standardowo jest rymowane, tak jak każde nasze hasło, już jest to jakaś tam tradycja. Możecie je sobie przeczytać na naszym tle facebookowym. Do tego oczywiście nawiązują wszystkie scenki juwenaliowe organizowane przez domy studenckie, co też jest taką naszą tradycją, ten pochód scenek juwenaliowych w piątek przed koncertami.
Troszeczkę jeszcze warto by było na pewno napomknąć o wykonawcach, o tym za chwileczkę, ale jeszcze o pozostałych wydarzeniach, które towarzyszą juwenaliom, bo oczywiście nie są to tylko same koncerty i spożywanie alkoholu przy dobrej muzyce.
Oczywiście, jak najbardziej tak nie jest, aczkolwiek nasze juwenalia rozpoczynamy już w poniedziałek wieczorem stand-upowym na dachu w Sukcesji. Jest to impreza, która jest organizowana przez nas od kilku lat i co roku cieszy się coraz to większą popularnością. Początkowo pierwsza edycja tego wydarzenia odbywała się w Indeksie. Jednak przyznam, że ilość osób, które zjawiły się na tym wydarzeniu, bardzo nas zaskoczyła. Już w zeszłym roku ten wieczór stand-upowy odbył się na dachu Sukcesji, gdzie również zapełniliśmy całe to miejsce. W tym roku, z tego co zdążyliśmy zauważyć, zainteresowanie również jest duże. Także tym zaczynamy nasze juwenalie. Oczywiście po wieczorze stand-upowym jest afterparty, gdzie będziecie mogli usłyszeć moją skromną osobę w mocno energetycznych, klubowych brzmieniach. Także również gorąco zapraszam, bo jest to też dla mnie gdzieś tam istotne wydarzenie. We wtorek mamy standardowo bieg na orientację. W środę mamy bardzo dużo wydarzeń, bo przede wszystkim mamy zmagania wydziałów, które też są bardzo widowiskowym wydarzeniem i wielu studentów na nie czeka. W międzyczasie odbywa się również kulturalny festiwal piwa na Wydziale Binoż, a wieczorem organizujemy wielkie grillowanie połączone z turniejem flanek, co też nawiązuje do takich naszych studenckich, politechnicznych tradycji, ponieważ cała ta impreza będzie się odbywać na boisku za trzecim domem studenckim, gdzie najczęściej właśnie takie spotkania towarzyskie mają miejsce.
Kiedy przeglądałam program juwenaliów, zainteresowały mnie te zmagania wydziałów. Na czym to polega?
Zmagania wydziałów w gruncie rzeczy opierają się o taką sprawę, że każdy wydział wystawia reprezentację w postaci kilku osób. Przewidziane są różne konkurencje, mocno nietypowe, niektóre zaczynając od jakiegoś jedzenia na czas, czy tam picia, przeciągania liny, zabawy na różnych dmuchańcach. Oczywiście za każdą taką konkurencję rozpisywana jest tabela, rozliczane są punkty. No i wiadomo, później wyłaniany jest zwycięzca. Jest to bardzo widowiskowa sprawa, ponieważ mówię, te konkurencje co roku są, staramy się je urozmaicać. Tak też będzie i w tym roku. Oczywiście drogą głosowania wybieramy ileś tam konkurencji, także uczestnicy często nie do końca jeszcze wiedzą, czego się mogą spodziewać, co uważam jeszcze podnosi atrakcyjność tego wydarzenia i widowiskowość.
Znamy na razie tylko część wykonawców, których usłyszymy w trakcie juwenaliów Politechniki Łódzkiej. Czy mógłbyś nam pokrótce opowiedzieć, kto to będzie już z ogłoszonych? Ewentualnie mamy małą prośbę o jakieś zdradzenie przyszłych wykonawców.
Oczywiście. Z wykonawców ogłoszonych mogę na pewno wymienić Darię Zawiałow, zespół Rail, Smolastego, tutaj weterana sceny hip-hopowej, Sitka. To jest taki, że tak powiem, powiedzmy to, co mamy na dzień dzisiejszy. A jeszcze jest DJ Trackmeister, jako tutaj taki nasza klubowa odpowiedź na gdzieś tam zapotrzebowania studentów. W zeszłym roku był to DJ Hazel, także to w tym roku zdecydowaliśmy się właśnie na DJ Trackmeistera. Z wykonawców, którzy nie są jeszcze ogłoszeni, mogę zdradzić, że pojawi się również Long & Junior, no i taki nasz łódzka nasza duma OSTR.
To teraz to, co najważniejsze, czyli kiedy i gdzie?
Tak, juwenalia zaczynają się od poniedziałku 26 maja i kończą się 1 czerwca, drugim dniem koncertowym na kampusie B na naszej uczelni.
Na koniec pytanie, które chciałem ci zadać już od jakiegoś czasu, a mianowicie, które juwenalia są lepsze, Uniwersytetu Łódzkiego czy Politechniki?
Myślę, że tutaj tą ocenę należy pozostawić gdzieś tam słuchaczom. Myślę, że też nie mam kompetencji, żeby się wypowiadać aż tak bardzo w tym temacie. Myślę, że na pewno nasze juwenalia są większe pod względem ilości osób na terenie imprezy masowej. Mamy też te wydarzenia towarzyszące, które uważam urozmaicają trochę to wydarzenie i budują ten klimat, to napięcie przed tymi dniami koncertowymi. Aczkolwiek myślę, że juwenalia pozostałych uczelni też mają swój klimat i jak najbardziej nie należy tego negować.
To była bardzo dyplomatyczna odpowiedź, za którą ci dziękuję. I chciałem ci podziękować także za całą rozmowę. Był dzisiaj z nami Maciej Bednarek z Komitetu Organizacji Juwenaliów Politechniki Łódzkiej. Bardzo ci dziękujemy.
Również dziękuję bardzo.
Nasza audycja niestety dobiega już końca. My serdecznie was zapraszamy do wzięcia udziału w poniedziałkowej konferencji Twórczy Uniwersytet i oczywiście zachęcamy do wzięcia udziału w juwenaliach Politechniki Łódzkiej. Żegnają się z wami Diana Szwajcer
oraz Jakub Rzeźnicki. Do usłyszenia.